Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dzień dobry albo i też dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. Przy mikrofonach jak zawsze z Wami
Jerzy Bandę
i Maciej Januchowski z portalu bukalog.pl.
W dzisiejszym odcinku witamy się z Wami w dobrych nastrojach, ponieważ wszyscy, którzy śledzą wydarzenia w Górach Wysokich w tym tygodniu, bardzo się cieszą z powodu dużego osiągnięcia, jakim jest pierwsze zimowe wejście na K2. Nie bez powodu o tym mówię, bo dzisiaj troszeczkę przypomnę najważniejsze, najciekawsze książki na temat tej góry, jakie w ostatnich latach wydano. A ty?
A ja w dobrym humorze jestem dlatego, że jestem w dobrym humorze zazwyczaj.
Gratulujemy i przechodzimy do wiadomości.
A ja powiem o pewnej znanej aktorce, która też jest wokalistką, piosenkarką i jest z nieco starszego pokolenia. Ale nie tylko, powiemy też o bestsellerach Empiku,
do których nominacje właśnie ogłoszono, więc warto je skomentować. Jak zawsze jednak odcinek zaczynamy od wiadomości z minionego tygodnia. Pierwsza wiadomość będzie być może dla niektórych mocno kontrowersyjna, ale w ostatnich dniach czytelnicy dość intensywnie żyją bardzo nietypową zapowiedzią wydawniczą. Wydawnictwo Bellona zdecydowało się wydać Mein Kampf, słynną książkę Adolfa Hitlera. Przez wiele lat jej wydawanie było zakazane, a od jakiegoś czasu jest już dozwolone. Czy jednak zasadne? Pytają czytelnicy. Wydawnictwo tłumaczy, że nakład książki będzie limitowany, cena ma być zaporowa i wynosić będzie 150 zł, a książka w ogóle nie będzie reklamowana. Przede wszystkim jednak będzie to drugie na świecie wydanie krytyczne, zawierające komentarze naukowe profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Czytelnicy są podzieleni. Niektórzy uważają, że książka Hitlera nigdy już nie powinna być wznawiana i nie powinna trafić na szerszy rynek. Inni z kolei, że jest tak trudna w lekturze i tak, krótko mówiąc, nudna i nieaktualna, że nie jest w stanie dzisiaj już nikomu zaszkodzić. Stanowi za to cenne źródło historyczne. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Dajcie znać, co myślicie o decyzji o wznowieniu tej kontrowersyjnej pozycji.
W tym tygodniu zwracamy też Waszą uwagę na okazję wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez licytację książek na aukcjach internetowych. Jeżeli ktoś z Was wspiera WOŚP i zbiera książki, nie ma lepszej okazji, by zdobyć poszukiwany od dawna egzemplarz lub autograf ulubionego autora. Większość aukcji znajdziecie na Allegro, ale wśród najciekawszych i osiągających największe ceny wyszukaliśmy m.in. książkę Anity Werner i Michała Kołodziejczyka, najnowszy tom sagi o Lipowie Katarzyny Puzyńskiej wraz z bransoletką od autorki, wspomnienia Donalda Tuska z autografami kilku znanych polskich polityków, czy najdroższą chyba pozycję, książkę Inaczej Radka Kotarskiego w komplecie z samochodem Ferrari. Cena wynosi w tym momencie ponad 300 tysięcy złotych, ale dla osób z nieco mniej zasobnym portfelem też znajdzie się wiele ciekawych propozycji. Dzisiejsza recenzja, którą przygotowałem, będzie, mam nadzieję, równie przyjemna dla mnie, jak i dla Ciebie.
To byłoby stosunkowo zaskakujące, bo zazwyczaj czytamy zupełnie inne książki.
Fakt, jednak to będzie jedna z nielicznych książek, które możemy obaj przeczytać i myślę, że też będzie Ci przyjemnie, bo chodzi o Stanisławę Celińską.
A to jednak może być ciekawie, bardzo ją lubię.
Stanisława Celińska niejedno przeszłam. Pod takim tytułem ukazała się w grudniu książka, która jest rozmową z autorką. Te rozmowy prowadzi Karolina Prewencka. Porusza tematy związane z aktorstwem, codziennością. Rozmawia o sukcesach, ale także o poszukiwaniu spokoju, autorytetach. Nie ucieka od trudniejszych tematów, jak problemy na różnych polach. Książka podzielona została na dwie warstwy. Jedna to warstwa faktów, druga pełna jest refleksji i osobistych przesłań. Aktorka, jak to mówią, starszego pokolenia zaprasza nas w niezwykłą podróż w głąb swojego życia. To nie lada wyzwanie, bo nie każdy chce się dzielić z innymi ludźmi wieloma prywatnymi tematami, choć to paradoksalne, w czasach, kiedy tak wiele osób pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych, tak niewielu chce o tym życiu powiedzieć. Powiedzieć, jakie ono jest, a nie jakie widzą je inni, często nieznani, którzy odwiedzają nasze profile.
Ale najczęściej to właśnie takie osoby, które nazbierały już w życiu dużo doświadczeń, są bardziej otwarte na pokazanie siebie i swojego życia, prawda?
Tak można wywnioskować po Celińskiej. Uważam, że w tej rozmowie była bardzo szczera. Pewnie wszystkiego nie powiedziała, a może to, co powiedziała, jest tylko niewielką częścią jej życia, którą jeżeli pozna świat, to i fani będą zadowoleni, i sama autorka. Wnioskuję po tym, że przecież głównie rozmowa dotyczy jej życia zawodowego. Warto zaznaczyć tu pracę, jaką wykonała Karolina Prewencka. Tworzenie biografii osoby żyjącej nie jest łatwe, choćby dlatego, że ta osoba może mieć wiele uwag, zastrzeżeń i tym podobnych rzeczy. Dlatego też zrobienie wywiadu biograficznego czy wywiadu rzeki, bo tak powinniśmy mówić o tej książce, jest moim zdaniem strzałem w dziesiątkę. Główna bohaterka mówi, co chce, oczywiście w ramach pytań, które dotyczą pewnej tematyki. No chyba, że nie zawsze się tego trzyma i coś, co miało być dodane na marginesie, na tak zwanym marginesie, staje się głównym tematem.
Czyli warto sięgnąć po tę książkę?
Zdecydowanie tak. Nie trzeba być fanem aktorki. Książka została świetnie wydana, uzupełniona o fotografie z życia Celińskiej. Wielkim plusem są również rozmowy z osobami związanymi z aktorką. W książce znajdziemy krótkie rozmowy z Andrzejem Wajdą, Andrzejem Sewerynem, Danielem Olbrychskim czy Maciejem Szturem. To ciekawa lektura, po stronach mknie się szybko i czyta bardzo przyjemnie. Na koniec dodam jeszcze, że wiele osób mówi, że po przeczytaniu ma pewien niedosyt. Jedni twierdzą, że jest dla nich za dużo filozofowania, inni, że za mało anegdot, a jeszcze inni, że chcieliby więcej z życia prywatnego, czyli na przykład tego, jak Celińska wychodziła z alkoholizmu. Trochę to pokazuje największą wadę wspomnianego już wywiadu rzeki. Jest o wszystkim po trochu.
Tak to bywa z tymi wywiadami, że często różne tematy nie są dokładnie wyeksplorowane, a z drugiej strony, jak obserwuję w ostatnich latach karierę Stanisławy Celińskiej i też jej aktywność w mediach społecznościowych, bo jest aktywna na Facebooku zwłaszcza, to ona właśnie taką osobą jest, która lubi dawać dużo dobrej energii, jest bardzo ciepła, serdeczna i czegoś takiego też po tej książce bym się spodziewał.
Ale powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze w jej przypadku na taki szczery wywiad, w którym by zdradziła wszystkie swoje grzechy i później wyjście z nich na prostą, jeszcze jest przed nią.
A z drugiej strony ja też wcale czegoś takiego nie oczekuję. Ma prawo absolutnie zachować dla siebie rzeczy, o których nie chce mówić i wcale nie byłoby mi potrzebne, żeby zdradzała wszystkie swoje grzechy. Bardziej interesuje mnie jako artystka, a jako artystka miała bardzo bogate życie i na pewno ma o czym opowiadać.
Jako człowiek też miała bardzo bogate i też ma na pewno o czym opowiadać, ale jestem tutaj twojego zdania, że nie trzeba wszystkiego o wszystkim mówić, choć niektórzy czytelnicy na pewno by o tym chcieli. Co wnioskuję po komentarzach.
W dzisiejszej zapowiedzi tygodnia zapowiadamy książkę od wydawnictwa literackiego, a konkretnie debiut Moniki Drzazgowskiej Szalej. Opis na stronie wydawcy jest nieco enigmatyczny, ale przez to też intrygujący. Główna bohaterka urodziła się w latach 70. na kaszubskiej wsi i dorastała w atmosferze dyscypliny, szacunku względem starszych, w środowisku raczej chłodnym i nieprzystępnym. Tłumi w sobie własne pragnienia i przekonania, ale czy w końcu zrozumie, że jako dorosła osoba nie musi tego robić? Tego pewnie dowiemy się w książce. Szalej ma być książką o kobietach doświadczonych przez los, co dosyć wpisuje się w obecny nurt wydawniczy, bo takich książek mamy sporo. A czy Monika Drzazgowska wniesie do niego coś nowego? Przekonamy się w lutym. Tak jak wspomnieliśmy na początku, chcielibyśmy skomentować, przede wszystkim powiedzieć wam, jakie są nominacje do tegorocznych bestsellerów Empiku i skomentować je trochę, co uważamy na ten temat. Oczywiście omówimy kategorie książkowe, no bo to nas najbardziej interesuje. Jest ich 5 i zaczniemy od literatury pięknej, myślę. W tej kategorii nominowano Czułego narratora Olgi Tokarczuk, Grube wióry Rafała Paczesia, Podróż Cilki Heather Morris, Położną z Auschwitz Magdy Knedler i Powrót z Bambuko Katarzyny Nosowskiej. Co myślisz?
Tak naprawdę znam dwie z tych książek. W sensie wiem, o czym są. I się zdziwiłem trochę podróżą Cilki, że się znalazła w tym zestawieniu, bo chociaż jej nie czytałem, to słyszałem, że jest zdecydowanie gorsza od tatuażysty z Auschwitz, czyli tej pierwszej książki Morris, z którą ja akurat miałem do czynienia.
I która wygrała w swoim roku, kiedy była nominowana tę nagrodę, przypomnijmy.
Trzeba przyznać, że akurat Tatuażysta był bardzo dobrą książką, choć z kilkoma uwagami, albo kilkunastoma, po tym, kiedy już książka wyszła, można było się spotkać.
Ja od razu sprostuję, że, bo zaraz spadną na nas gromy, teraz kiedy się cokolwiek dobrego mówi o Tatuażyście z Auschwitz, można liczyć na burzę w komentarzach.
A ja zawsze będę mówił dobre rzeczy o tej książce.
Ja od razu mówię, że ją się bardzo dobrze czytało, natomiast nie sprawdzałem od czasu, kiedy czytałem negatywne opinie, że tam jest bardzo dużo błędów merytorycznych. Nie sprawdzałem tego, więc się nie wypowiem na ten temat. Natomiast jeśli tak jest, no to niedobrze. Ale no nie sądzę, żeby po tych gromach, które spadły na Tatuażystę, Podróż Cilki miała szansę na wygraną w tej kategorii. Podejrzewam, że jednak sprzedała się pewnie w mniejszej ilości.
Druga to jest Nosowska, którą ty czytałeś, więc może ty coś na ten temat powiesz.
Ja mogę powiedzieć tyle, że pierwsza książka Nosowskiej, czyli Ajarzem...
Jej powiedziała.
Ajarzem jej powiedziała, tak. Wygrała też w swoim roku tę samą nagrodę, także mamy tutaj ciekawe starcie w zasadzie. No mi się Powrót z Bambuko podobał. Rzeczywiście, tak jak ludzie w komentarzach wskazują, trochę mnie śmieszy zestawienie Nosowskiej z Olgą Tokarczuk w jednej kategorii. Jakoś brzmi mi to trochę dziwnie, no ale jakby ta kategoria literatury pięknej jest nieubłagana. A przypomnijmy też, że nagrody bestsellerów Empiku to jest po prostu nagroda dla książki, która najlepiej się w Empiku sprzedała. Więc myślę, że z nich wszystkich, tak na oko powiedzmy, Nosowska ma dość duże szanse, żeby wygrać w kategorii najlepiej sprzedająca się książka.
Mnie bardzo zdziwiła książka Rafała Paczesia Grube Wióry, że znalazła się w tym zestawieniu. Nie podejrzewałem, że książka stand-upera wydawana przez Agorę będzie w pierwszej piątce.
To jest jedyna książka i autor, którego w ogóle nie kojarzę, więc...
No ty nie oglądasz stand-upu,
no
więc...
Nie.
Ale też nie miałem okazji jej przeczytać, natomiast wiem, że w związku z premierą tej książki to była naprawdę duża akcja marketingowa. Nawet u nas w Poznaniu na przystankach tramwajowych były plakaty z tą książką, więc na pewno wydawnictwo włożyło sporo kasy w to, żeby wypromować może nie samego Paczesia, ale książkę, którą wydali.
A poza tym jednak książki takich osób znanych z innego pola jednak się dobrze sprzedają, bo ludzie lubią poczytać coś, no osoby, która nawet nie jest związana z literaturą, ale po prostu ją lubią. No tutaj właśnie przykład Nosowska albo jeszcze wiele innych, więc być może ta nominacja nie jest wcale aż taka bardzo dziwna w takim razie, być może też ma jakieś szanse. Ja myślę, że będę trzymać kciuki pewnie za Olgę. To znaczy bardzo bym chciał, żeby książka Olgi Tokarczuk sprzedawała się w takich ilościach, ale myślę, że tak nie było, zwłaszcza, że ona ukazała się w listopadzie i nie sądzę, żeby zdążyła na przykład przegonić Powrót z Bambuko właśnie. No ale zobaczymy. Warto też zauważyć, że aż dwie z pięciu książek znowu dotyczą tematyki auschwitzowej, obozowej, więc no, gdzieś ten trend nadal się utrzymuje, początkowany przez Tatuażystę tak naprawdę, gdzieś przez te kilka lat nie zniknął.
Ale tej książki Położna z Auschwitz niestety nie kojarzę, bo...
Nie kojarzę autorkę, ale nie kojarzę książki.
Bo nie współpracuję z tym wydawnictwem, ani ono ze mną, więc nie miałem okazji przeczytać. Ale być może kiedyś sięgnę, jak będę miał trochę więcej czasu.
Jedziemy dalej, myślę. Następna kategoria to literatura obyczajowa. Może teraz ty możesz przeczytać.
Ballada ptaków i węży Suzanne Collins, Gwiazdor Piotra C., Siostra Słońca Lucindy Riley, Tajemnice Hoteli Dubaju Marcina Margielewskiego i To tylko przyjaciel Abby Jimenez.
No tutaj ja szczerze mówiąc trochę jestem w ogóle w szoku, że to jest literatura obyczajowa, bo co to za literatura obyczajowa Suzanne Collins na przykład. I szczerze mówiąc przewiduję, że to właśnie ona może dostać tę nagrodę, no bo to jest chyba najbardziej znana i jedna z najbardziej wyczekiwanych książek ubiegłego roku w ogóle wśród fanów fantastyki i literatury młodzieżowej. No więc myślę, że tam trochę egzemplarzy mogło się sprzedać.
No właśnie, to jest fantastyka, literatura młodzieżowa, a my tu mówimy o obyczajówce. Gdzie jest Gabriela Gargaś? Gdzie jest... Jagna Rolska, gdzie jest Magdalena Witkiewicz, gdzie jest Karolina Wilczyńska, gdzie jest...
Dobrze, dziękujemy. Wiemy, że znasz je wszystkie, ale ja myślę, że tu po prostu nastąpił jakiś podział na zasadzie trochę bardziej ambitna literatura, czyli Tokarczuk, i trochę mniej ambitna literatura, czyli cała reszta. Nie wiem, nie rozumiem co decyduje, zwłaszcza, że kryminał, sensacja i thriller są wydzielone osobno. Dlaczego fantastyka nie jest wydzielona osobno? Jest to dla mnie absolutnie tajemnicze. Z tego co wiem, Margierewski to też nie jest literatura obyczajowa, tylko bardziej reportażowo-powieściowa?
Trochę trudno go sklasyfikować, bo z jednej strony to jest reportaż, no bo Margierewski twierdzi, że te historie, które on przedstawia, zostały mu opowiedziane. Więc teoretycznie to by była literatura faktu, reportaż. Z drugiej strony, moim zdaniem są one bardzo, powiedziałbym, że fabularyzowane.
No to może można to podciągnąć pod literaturę obyczajową opartą na prawdziwych historiach. Niemniej na pewno nie jest to wybór, który ani zakwalifikowałbym do literatury obyczajowej, ani nie typowałbym jako 5 najlepiej sprzedających się książek. Absolutnie nie.
Myślę, że nie, że... No nie wiem. Nie wiem, jakie mają plany sprzedażowe w tym Empiku, ale to nie jest literatura obyczajowa.
Za to absolutnie rozumiem i absolutnie przewidywalne dla mnie wybory znalazły się w kategorii kryminał, sensacja, thriller. Tutaj mamy bowiem stały, coroczny zestaw, czyli Harlan Coben, Chłopiec z lasu, B.A. Paris, Dylemat, Remigiusz Mróz, oczywiście, Głosy z zaświatów, Zygmunt Miłoszewski, Kwestia ceny, no i Kamila Lackberg, Srebrne skrzydło, czyli krótko mówiąc nowe powieści, piątki najbardziej poczytnych autorów kryminałów, chyba tak można powiedzieć w tym momencie.
Coben ma ładną tę okładkę. Naprawdę.
No dobrze.
Tyle mogę powiedzieć o tych książkach.
Maciej ma wersję z okładkami przed sobą, ja mam tylko spis tytułów i nazwisk. No oczywiście kibicować będę naszym polskim autorom, Zygmuntowi Miłoszewskiemu, który już w tym roku dostał honorową nagrodę wielkiego kalibru. Myślę, że po dłuższym oczekiwaniu na nową książkę fani na pewno dopisali i kupili Kwestię ceny w dużej ilości, ale myślę, że reszta również ma ogromne szanse, jest bardzo popularna, więc tutaj absolutnie nie odważyłbym się nikogo typować, nie mam pojęcia, kto może wygrać.
Ja też nie, ale pewnie Coben wygra.
Też tak może być.
No i teraz czas na literaturę dziecięcą. Tak, Dziennik Cwaniaczka, Jeff Kinley, Ika Bok, J.K. Rowling, Mopsi, który chciał zostać jednorożcem, Belli Swift, Pan Widmowej Wyspy, Smocza Straż, Brandona Mula, Zielone Piórko Zbigniewa, Justyny Bednarek.
Czy mamy cokolwiek do powiedzenia o tych książkach, poza tym, że kojarzymy J.K. Rowling?
Tak. Mopsi, który został jednorożcem, ja miałem tę książkę w audycji. Książka jest bardzo słodka, bo to jest opowieść o piesku, który, żeby przypodobać się swojej właścicielce, czyli małej dziewczynce, która chciała dostać jednorożca, a nie pieska, chciał zostać tym jednorożcem, żeby ona go pokochała. No naprawdę słodka i wzruszająca historia.
Nie można się stawać kimś innym, żeby ludzie cię kochali.
I właśnie to jest... co tej książki?
Przekaz
tej książki to jest właśnie.
To ja nie czytałem, a wiem.
No, więc ja będę trzymał za Mopsika, który chciał zostać jednorożcem, kciuki.
No dobrze, ja pozostawię ten wybór młodym czytelnikom i przejdę do ostatniej kategorii książkowej. Później mamy jeszcze odkrycia Empiku w kategorii literatura, ale jeśli chodzi o ostatnią książkową kategorię, mamy tutaj audiobooki. i w audiobookach. Również mamy niezły miszmasz. Pierwszy z nominowanych jest Fucking Bornholm. Oryginalny serial audio Empik Go według scenariusza Filipa Kasperaszka i Anny Kazejak. Kroniki koronawirusowe Malcolma XD. Również kwestie ceny Zygmunta Miłoszewskiego. Prostytutki, tajemnice płatnej miłości Piotra Mieśnika i Magdy Mieśnik oraz wyrwę na podstawie scenariusza Wojciecha Chmielarza. No i tutaj z tych książek czytałem wyrwę, bardzo mi się podobała, nie słuchałem, więc co do realizacji audiobooka się nie odniosę, ale wyrwę jak najbardziej polecam i wiem, że książka jest świetna. No i mamy tutaj drugą nominację dla Zygmunta Miłoszewskiego, czyżby zgarnął pełną pulę?
Kto wie, to jest bardzo pojemna kategoria, ten audiobook, no bo tutaj nie mamy rozróżnienia na gatunki. Też kwestia tego, w jaki sposób dany audiobook został wykonany, jeżeli tutaj mamy do czynienia z superprodukcją, gdzie są zaangażowani aktorzy, a na przykład w kwestii ceny jest tylko jeden lektor, który czyta tę książkę, tak, to już jest mniej atrakcyjna dla odbiorców.
Znaczy akurat kwestie ceny czyta kilku, ale na przykład Prostytutki czyta tylko jedna lektorka, więc no tak, to bardzo nierówne tak naprawdę. To znaczy niektóre wydają się skazane na porażkę w porównaniu z innymi superprodukcjami z wielkoobsadowymi.
Chociaż z drugiej strony w jakiś sposób znalazły się w tej piątce, top piątce, więc...
No pamiętajmy, że jednak na wybór audiobooka przez słuchaczy ma wpływ nazwisko, to znaczy ktokolwiek będzie czytał Zygmunta Miłoszewskiego, to ci, którzy chcą go przesłuchać, i tak go kupią, czy to będzie jeden lektor, czy to będzie wielki serial. Więc tak naprawdę to są nagrody moim zdaniem dla autorów tych książek, a niekoniecznie dla realizatorów.
Z drugiej strony właśnie zauważyłem, że większość z tych książek jest produkcja Empik Go. Więc
przypadek? Nie sądzę. No i na sam koniec mamy odkrycia Empiku 2020. Kategoria dla mnie chyba najdziwniejsza, dlatego że Empik odkrywa rzeczy, które wszyscy już dawno odkryli. Pamiętam, że na przykład w zeszłym roku albo dwa lata temu odkryli Jakuba Małeckiego, co wzbudziło generalnie raczej rozbawienie, bo Jakub Małecki odkrył się Dygotem 5 lat temu, a innymi książkami jeszcze wcześniej. Także w tych odkryciach w tym roku znaleźli się Magda Działoszyńska-Kossow z książką San Francisco, Dziki brzeg wolności, czyli reportaż, Igor Jarek z książką Halny, Agnieszka Jelonek, Koniec świata, umyj okna, Aleksandra Lipczak, Laila znaczy noc, oraz Mira Marcinów z książką Bez matek. No i ja tutaj właśnie na Mirę Marcinów będę stawiał. Mam nadzieję, że to ona tę nagrodę dostanie. Poznałem ją, czytałem jedną jej książkę, akurat nie tę, chociaż mam ją w planach, ale jakby będę trzymał tutaj kciuki, bo bardzo ją lubię.
A ja nikogo z nich nie znam, ale będę trzymał kciuki za Igora Jarka, bo ma fajne imię i nazwisko. I ma ukradł tytuł komuś.
To prawda. To było zadziwiający zbieg okoliczności. Dwie książki o tym samym tytule ukazały się w tym samym czasie. Zarejestrowałem to jeszcze w zeszłym roku. Rzeczywiście, Halny. No, ciekawe, kto był pierwszy.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bestsellery Empiku. Jak widzicie, jest różnorodnie, jest kontrowersyjnie.
I oczywiście czekamy na wasze typy i waszych ulubieńców. Za kogo trzymacie kciuki, co myślicie o tych nagrodach? Piszcie w komentarzach. A skoro zakończyliśmy mówiąc o książce Halny, która wskazuje na góry, to kierujemy się w kierunku gór. Na koniec dzisiejszego spotkania, zgodnie z zapowiedzią, poświętujemy trochę historyczne wydarzenie, jakim bez wątpienia jest pierwsze w historii zimowe wejście na K2. Skoro już wiemy, że nie było to K2 dla Polaków, ale K2 dla najlepszych, czyli w tym wypadku dla Nepalczyków, przypomnijmy sobie, jak wyglądało zdobywanie tej góry w ostatnich latach. Przed wami trzy książki poświęcone K2, Górze Mordercy, jak nazywają ją niektórzy. Na pierwszy ogień niezmiennie polecam najlepszą moim zdaniem książkę o tym szczycie, jaka powstała, czyli Wszystko za K2 Piotra Trybalskiego. To książka napisana z polskiej perspektywy, ale świetnie nada się na początek, bo w pierwszej części autor pisze ogólnie o historii zdobywania K2, o tym, jak tę górę odkryto, jak ją zmierzono, dlaczego jest taka trudna do zdobycia, zwłaszcza zimą. Historie te uzupełniają liczne zdjęcia i grafiki, a także bardzo czytelne mapy możliwych dróg wejścia, które pozwalają sobie wyobrazić, z czym tak naprawdę mierzą się tam himalaiści. Dalej, Trybalski ogólnie omawia ideę zimowego wspinania, której autorem jest przecież Polak, Andrzej Zawada, i pierwsze próby zimowych wspinaczek w górach wysokich. W końcu relacjonuje również pamiętną polską wyprawę z przełomu 2017 i 2018 roku, bo książka ukazała się niedługo po jej zakończeniu. Autor oddaje również głos uczestnikom wyprawy, próbując razem z nimi przeanalizować przyczyny porażki, przywołuje dramatyczną akcję ratunkową na Nanga Parbat, którą śledził cały świat, a potem samowolną próbę zdobycia szczytu przez Denisa Urubkę. Wszystko za K2 to naprawdę solidnie przygotowany i opracowany materiał, z którego na pewno dużo się dowiecie. Podobnie zresztą jak inne książki Piotra Trybalskiego, które Wam polecam, chociaż nie dotyczą już bezpośrednio K2. Jeśli jednak chcecie zagłębić się nieco bardziej w historię wypraw na ten szczyt, bez wątpienia powinniście wiedzieć co nieco o tym, co wydarzyło się na zboczach K2 w 2008 roku. Był to najbardziej tragiczny rok w dziejach tej góry, a także rekordowy, ponieważ latem na szczyt chciało wejść aż ponad 70 osób. Pod K2 po prostu było tłoczno. Doprowadziło to do tragedii, ponieważ w tamtym roku zginęło aż 11 wspinaczy. O tym lecie opowiada książka Pochowani w niebie. Przede wszystkim autorzy chcieli przybliżyć historię Szerpów. W dużej mierze oddali głos dwóm, którzy przeżyli. Śledzimy ich kariery górskie od samego początku aż do 2008 roku, gdy stracili na zboczach K2 przyjaciół i partnerów wspinaczkowych. Pochowani w niebie to próba analizy, dlaczego tak się stało, kto zawinił, co uruchomiło lawinę tragicznych wydarzeń. Ale jednocześnie to także książka o Szerpach, którzy zazwyczaj pozostają w cieniu wspinaczy z innych krajów, którzy pomagają im nosić ciężary, zakładać kolejne obozy, podczas gdy chwała i sława spada na zdobywców. Myślę, że to szczególnie znamienna książka w obliczu wydarzeń sprzed kilku dni. W końcu to ostatecznie właśnie Szerpowie, Nepalczycy, pokonali zabójczą górę i w 10 osób stanęli na jej szczycie zimą jako pierwsi w historii. Może to idealny moment na przypomnienie sobie reportażu o sierpniu 2008 roku. No i w końcu wracamy do naszych polskich autorów i himalaistów i wracamy do polskiej wyprawy z 2018 roku. Po powrocie swoją książkę wydał Rafał Fronia, romantyk gór wysokich, jak sam o sobie mówi, a swoimi książkami i tekstami udowadnia, że ten przydomek nie jest ani trochę przesadzony. Jego teksty zdobyły popularność podczas narodowej wyprawy, bo swój dziennik publikował w internecie. Sam śledziłem kolejne wpisy i ogromnie podobało mi się refleksyjne podejście Froni do wspinaczki i gór. W Anatomii góry himalaista przede wszystkim wspomina swoje podróże i szczyty, na które wszedł. Opowiada, jak znalazł w sobie pasję do gór i dokąd go ona zaprowadziła. Ale w kontekście K2 wspominam o tej autobiografii dlatego, że w jej drugiej części znajdziecie nie tylko opis wyprawy, ale przede wszystkim wspomniany dziennik w formie drukowanej i ilustrowanej. Więc jeśli dotąd nie mieliście okazji się z nim zapoznać, koniecznie polecam Wam zrobić to teraz.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku podcastu Bukowisko. Mamy nadzieję, że emocji Wam nie brakowało niczym nam śledzącym wspinaczy na K2.
Za tydzień słyszymy się oczywiście w ostatnim w tym sezonie odcinku, 30. odcinku naszego podcastu. W międzyczasie zapraszamy Was na stronę internetową, na nasze portale społecznościowe, do śledzenia tego, co robimy i zaglądania do nas, pisania komentarzy. Bądźmy w kontakcie.
Koniecznie też subskrybujcie nasze kanały, chociażby na YouTubie. Warto wcisnąć subskrybuj i dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie na adres mailowy o dodaniu nowego odcinka podcastu albo też innej recenzji, albo i wywiadu, który się pojawia na kanale.
Do usłyszenia. Dziękujemy Wam za kolejny wspólny wieczór. Byli z Wami jak zawsze
Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.